11. Stosunek miłości do współodczucia. Jednym z najbardziej zasadniczych błędów prawie całej nowożytnej etyki angielskiej, w przeciwieństwie do greckiej i chrześcijańskiej, była próba sprowadzenia faktów miłości i nienawiści do współodczucia. Działo się to przeważnie w ten mianowicie sposób, że na pierwszy plan wysuwano współcierpienie, a na miejscu miłości bez wahania umieszczano tak zwaną życzliwość, często też bezinteresowną życzliwość. Mieniące się odcieniami znaczeniowymi pojęcie życzliwości, która faktycznie często jest ufundowana na współcierpieniu, znacznie rzadziej na współradości, tworzy jakby pozorne przejście do miłości. Względnie nieżyczliwość stanowi takie przejście do nienawiści. Jednak życzliwość wcale nie jest miłością. Po pierwsze, ukierunkowanie na pomyślność bynajmniej nie jest dla miłości konieczne ani istotne. Miłość jest całkowicie skierowana na pozytywne wartości osoby, a na pomyślność jedynie o tyle, o ile staje się ona nosicielem jakiejś wartości osobowej. Kochamy również rzeczy, wobec których nie ma żadnego sensu okazanie życzliwości, na przykład piękno, poznanie, sztukę. Kochamy Boga, wobec którego żywić życzliwość byłoby nader śmiesznie. Miłość do ludzi może prowadzić do chcenia ich pomyślności, lecz to jest już następstwem miłości. Również chcenie pomyślności nie jest jako fenomen równe życzliwości. W życzliwości tkwi pewien dystans ze strony człowieka życzliwego, traktowanie z góry, pewna protekcjonalność, którą miłość nawet łatwo wyklucza. Tkwi tam analogiczny dystans jak w zwykłym współcierpieniu z drugim, w odróżnieniu od wspólnego cierpienia. W każdym razie, także w fenomenie życzliwości tkwi pobudzenie dążenia, którego treścią jest pomyślność drugiego człowieka. Ale nie ma tam właściwego chcenia, lecz popędowe pobudzenie dążenia, życzliwość kiełkuje, budzi się i tak dalej. Dążenie nie tkwi w istocie miłości, chociaż z natury swej jest ona ruchem, podobnie jak dążenie. W akcie miłości tak samo nie dążymy do czegoś, jak w akcie nienawiści nie opieramy się czemuś. Wprawdzie miłość jest ruchem ku pozytywnej wartości, ale to, czy owa wartość już istnieje, czy nie, jest dla miłości z punktu widzenia jej istoty obojętne. Immanentny wszelkiemu dążeniu cel. W przypadku chcenia jest to cel. Zrealizowania jakiejś treści zupełnie w miłości nie występuje. Cóż chciałaby zrealizować matka, gdy czule przypatruje się swemu kwitnącemu, uśpionemu dziecku? Cóż miałoby być zrealizowane w miłości do Boga? Bądź wówczas, kiedy kochamy dzieła sztuki, miłość może pociągnąć za sobą wiele dążeń, pragnień, tęsknot za ukochanymi przedmiotami. Ona sama nic z tego nie ma. Miłość słucha prawa przeciwstawnego niż dążenie. Podczas gdy ono wyczerpuje się w swym zaspokojeniu i ucisza, miłość w swym działaniu pozostaje albo taka sama, albo rośnie, w sensie wzmożonego wgłębienia się w swój przedmiot oraz spotęgowanego rozjaśnienia jego początkowo ukrytej wartości.
Dla aktu kochania zaspokojenie nie ma żadnego sensu, o ile w spełnieniu aktu miłości nie domniemuje się czegoś całkiem innego, mianowicie zadowolenia czy uszczęśliwienia. To też ustanowione przez część moralności kościelnej pojęcie obowiązku miłości ma ze względu na wskazaną tutaj ekwiwokację rodowód nader kiepski. Ponieważ chciano fałszywie czegoś niemożliwego, postawiono na miejscu miłości życzliwość, jeśli nawet niepraktyczną dobroczynność. Kant odwrotnie wykluczył miłość z wszelkiego moralnie wartościowego postępowania, ponieważ nie można by do niej zobowiązać i uznał błędnie, że pojęcie wartości moralnej wolno oprzeć dopiero na powinności i obowiązku. Jak więc mając się faktycznie do siebie współodczucie oraz miłość i nienawiść? Po pierwsze, miłość sama w sobie odnosi się do jakiejś wartości, już dlatego w żadnym razie nie jest ona współodczuwaniem. także miłość własna, odnosi się w przeciwieństwie do czystego egoizmu, do wartości i w rzeczy samej nie może być współodczuciem z sobą samym. Po drugie, miłość nie jest czuciem, to znaczy funkcją, lecz aktem i ruchem. Wszelkie czucie jest przyswajaniem, zarówno czucie wartości, jak stanów, na przykład cierpienie, znoszenie, wytrzymywanie. Określamy to jako funkcję. Miłość natomiast jest poruszeniem serca i aktem duchowym. Obojętne jest przy tym, czy fenomenologicznie rzecz biorąc, ruch ten przeżywa się raczej jako wychodzący z przedmiotu, czy z centrum ja. Użyte tu pojęcie aktu wiąże się nie z ja, lecz z osobą, która nigdy nie może stać się przedmiotem. Miłość może być też dana jako przyciąganie, zaproszenie jej przedmiotu, co w przypadku czucia jest niemożliwe. Pojęcie miłości ma ten sens na przykład u Arystotelesa, gdy powiada on, że Bóg porusza światem jak to, co ukochane porusza miłującym, metafizyka. Przede wszystkim jednak miłość jest spontanicznym aktem, jest nim jeszcze w miłości wzajemnej, jakkolwiek mogłaby być ona ufundowana. W przeciwieństwie do tego, wszelkie współodczuwanie jest zachowaniem reaktywnym. Można na przykład współodczuwać tylko z istotą czującą. Miłość jest od tego ograniczenia całkowicie wolna. Istnieją tu jednak swoistego rodzaju związki istotnościowe. Najważniejsze są te, że każde współodczuwanie w ogóle jest ufundowane w jakimś kochaniu i bez miłości wygasa, ale przecież nie odwrotnie. Warstwa centralna przedmiotu, do której odnosi się współodczuwanie, stany peryferyczne albo głębia osoby, uczucia zmysłowe, witalne i duchowe, całkowicie stosuje się do wstępnie danego przedmiotu, fundującej współodczuwanie miłości, to znaczy do kierunku miłości na odnośną warstwę. Pierwsze twierdzenie daje się rozpoznać w jasnym prawie, głoszącym, że współodczuwamy tylko w takiej mierze i tak głęboko, jak kochamy. Jeżeli przedmiotu, z którym współodczuwamy, nie kochamy głębiej, nasze współodczucie wkrótce się kończy i z pewnością nie dociera aż do centrum osoby. Jednak nasze twierdzenie bynajmniej nie ma oznaczać, iż przedmiot, z którym współodczuwamy, musielibyśmy również kochać. Chodzi tu jedynie o prawo fundowania aktów wziętych jako istotności. Często współodczuwamy z człowiekiem, którego nie kochamy. Na przykład w czyimś ubolewaniu nie ma żadnego śladu miłości do człowieka. Nie ma jej też w zwyczajnym współcierpieniu z nim. Jednak i w tym także przypadku poruszenia współodczuwania ufundowane są przez miłość. Fundująca miłość zwraca się wtedy bądź ku jakiejś całości, której jest ona częścią i członem, rodzina, naród, gatunek ludzki, bądź ku jakiemuś ogólnemu przedmiotowi, którego jest ona dla nas przykładem, na przykład rodak, członek rodziny, część ludzkości, jakaś istota żywa. To znaczy przedmiot, ku któremu w fenomenie zwraca się miłość, nie musi być intencjonalnie ten sam, co przedmiot współodczuwania. Akt współodczuwania musi być jednak jeszcze osłonięty obejmującym go aktem miłości, jeżeli ma dojść do czegoś więcej niż do samego rozumienia czy odczuwania. Ponieważ właśnie ten dodatek tyle znaczy, bardzo możliwe jest współodczuwanie z kimś, kogo nie kochamy. Wykluczone jest jednak, aby nie współodczuwać wtedy, gdy się kocha. Akt miłości określa zatem swoją rozpiętością przede wszystkim sferę, w której możliwe jest współodczucie. Na podstawie tego dwie sprawy stają się zrozumiałe. Po pierwsze, że z istoty wykluczone jest, by w jednym całościowym akcie zarazem nienawidzić i współodczuwać. Gdy nienawidzimy, cieszymy się z bólu i uszczerbku. Ujawnia się wtedy szereg heteropatycznych, negatywnie wartościowych uczuć. Zazdrość, radość z czyjegoś niepowodzenia itd. Z drugiej strony rozumiemy, że w przypadku, gdy wprawdzie kochamy, jednak nie ten sam przedmiot, z którym współodczuwamy, u żałowanego budzi się świadomość urażonej dumy, wstydu poniżenia. Niewspółodczucie jako takie jest wbrew wstydowi, jak mówi Nietzsche, lecz współczucie bez miłości do tego, komu się współczuje. Jedynym, co czyni współodczucie znośnym, jest miłość, którą ono zdradza. W przeciwnym razie żałowany czuje, że miłość fundująca współczucie wcale nie dotyczy go in concreto, lecz pewnego ogólnego przedmiotu, na przykład ludzkości, jego rodziny, jego kraju, jego przynależności do jakiejś klasy. Spojrzenie na ten przedmiot ogólny czy całość, wobec których żałowany jest tylko przypadkiem lub częścią, które tu jeszcze się kocha i które pośrednio fundują pobudzenie współczucia oraz zestawienie ich z indywidualnym cierpieniem, ku któremu zwraca się współczucie, budzi wstyd, zawsze związany z przesunięciem wartości znajdującej się w intymnym mroku indywidualności w sferę jakiejś formy ogólności. Również wyraźne zmniejszające się wraz z zakochaniem wymagania przedmiotu, aby z nim współodczuwać, czego codziennie doświadczamy, w sposób pewny wskazuje na to, że przy sprowadzonym do zera kochaniu czegoś, co jeszcze pośrednio obejmuje przedmiot współodczucia, także ono samo stałoby się zerowe. Dlatego zauważamy też, że każde objawienie współczucia bez miłości do osoby odczuwane jest jako brutalność, również przez człowieka litościwego o delikatniejszej wrażliwości moralnej. Ktoś bardziej wrażliwy ukryje poruszenie współczucia, jeśli nie może jednocześnie kochać jego przedmiotu. Pozwala to oceniać całą błędność poglądu, jakoby miłość można było sprowadzić do współodczucia. Gdziekolwiek jednak powstała ta teoria, można być pewnym, że prawdziwą tego przyczyną jest resentyment, który w cierpiącym już jako w cierpiącym widzi istotę bardziej wartościową, prowadząc w ten sposób do perwersyjnej miłości do cierpienia. Tak właśnie jest na przykład u Schopenhauera i wszędzie tam, gdzie potężna chrześcijańska idea dobrowolnego, lecz jednocześnie błogiego cierpienia, jako ofiary dla czegoś o wyższej wartości, co warte jest tego, by z jej poniesieniem wiązało się cierpienie, wypaczona została w perwersyjną ideę ukształtowaną na podłożu resentymentu, zgodnie z którą cierpienie i to, co cierpi, byłoby szczególnym przedmiotem miłości. Na przykład Bóg patrzy ze szczególnym upodobaniem na cierpiących, biednych itd. Miłość bowiem nie kieruje się na cierpienie cierpiących, ale na pozytywne, złożone w nich wartości, a jedynie jej następstwem jest czyn usunięcia ich cierpienia. Natomiast owo żałosne uczucie miłości do cierpiącego jako cierpiącego jest właśnie w najwyższym stopniu wątpliwym faktem, na którego podstawie rodzą się próby wyprowadzenia miłości ze współczucia. Odwrotnie jest w przypadku przeżytego, przepełnionego miłością współczucia dla kogoś innego, kiedy to nasze serce łączy z innym sercem nie dobroczynność, lecz sama miłość i życzliwość, które uszczęśliwiają i które objawione współczucie ujawnia jedynie jako podstawa ich rozpoznania. Trafnie sądzi von Bader. Efektywna życzliwość sama już jest dobroczynnością i to zasadniczo albo główną dobroczynnością, przeto największą, jaką samolubna i wolna istota może wyświadczyć innej istocie, dobroczynnością, bez której wszelkie inne dobrodziejstwa nie mają znaczenia i dlatego też nie budzą żadnej wdzięczności.